Trzeci sektor.
Audycja Trzeci Sektor, Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Dorota Sokołowska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa. Witam.
Witam serdecznie.
I pani Brygida Karasowska, asystent rodzin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa działa od 2002 roku. Czy przygotowujecie się do jakiegoś jubileuszu?
Powolutku, ale czas pandemii nie sprzyja tym przygotowaniom i planowaniu.
Co wobec tego?
Niemniej jednak za dwa lata będzie okrągły jubileusz i mam nadzieję, że dotrwamy do tego momentu w takim składzie, w jakim jesteśmy obecnie i działając na terenie tym, na którym pracujemy.
No to może powiedzmy, przybliżmy naszym słuchaczom ideę funkcjonowania Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa. Czym się zajmujecie?
Jak sama nazwa wskazuje, pomaganiem rodzinom i ich dzieciom. Od 18 lat pracujemy głównie na osiedlu socjalnym na Starosielcach. Tam prowadzimy 3 świetlice dla dzieci w 3 grupach wiekowych. Jedna ze świetlic dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat. Druga świetlica dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli klasa 1-3 i od 4 klasy do 7 dzieci, młodzież w zasadzie już, zbierają się w 3 świetlicy prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Dodatkowo realizujemy program wspierania rodzin w kryzysach, asysty miejskiej finansowanej ze środków miejskich, asysty rodzinnej. Plus prowadzimy konsultacje i porady rodzinne w naszej poradni przy ulicy Magnoliowej 4, kierowane do wszystkich w zasadzie mieszkańców Białegostoku.
Wspomniałyście Panie o problemach, które związane są z koronawirusem, które w jakiś sposób na pewno rzutują na działalność Państwa instytucji. Na czym to polega? Z czym macie największy problem?
Mamy teraz tak naprawdę ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu i to jest na ten moment najtrudniejsze. Musieliśmy zmienić trochę formułę naszej pracy na chwilę obecną.
Czy to oznacza, że też przeszliście na takie kontakty zdalne?
Tak.
Staramy się jak największą ilość spotkań indywidualnych prowadzić bezpośrednio. No ale w momencie, kiedy ktoś z naszych podopiecznych zachoruje, kiedy ktoś ma słabszą kondycję, to też korzystamy
z kontaktu.
Tak.
Aczkolwiek placówki też niestety, ale na ten moment musiały przejść na tą formę pracy zdalnej.
Natomiast realizacja celów, jakie sobie stawiacie, również w systemie pracy zdalnej jest możliwa.
Jest możliwa, jest też konieczna, bo cała sytuacja ograniczeń covidowych, cała sytuacja zagrożenia covidowego w ogóle kumuluje ilości kryzysów w rodzinach, nie tylko naszych podopiecznych. Myślę, że w rodzinach bezproblemowych też sytuacja pozostawia swój ślad.
A gdybyśmy spróbowali w kilku punktach nazwać te największe problemy, jakie dotykają rodziny, jak pani powiedziała, nie tylko te, którymi się wy zajmujecie, które są pod waszą opieką, ale takie zwykłe, przeciętne rodziny, które żyją w czasie pandemii. Z czym mamy jako rodziny największe problemy?
Ano z tym, że w ogóle część problemów związanych jest ze zdalnym nauczaniem dzieci. W naszych rodzinach szczególnie widać wśród dzieci, które mają jakiekolwiek deficyty, widać, jak nauczanie zdalne utrudnia rozumienie, rozwój umiejętności szkolnych, wiedzy szkolnej. Myślę, że w rodzinach dobrze funkcjonujących brak kontaktów społecznych z rówieśnikami też przekłada się na samotność dzieci, na odwrócenie się ku sobie, osobność pewną, bycie pod jednym dachem, non-stop, czasami jest też niewyobrażalne, bo myślę, że nikt nie wyobrażał sobie takiej sytuacji zamknięcia oderwania od społeczeństwa. Ciężko wszyscy znoszą, nie wiem, utrudnienia w chociażby wyjazdy weekendowe, rodzinne, odpoczynek poza domem, niemożność odpoczywania w tej chwili w miejscach regeneracji, w miejscach, nie wiem, jakichś pięknych.
Pani Doroto, to dopytam może, bo powiedziała Pani o tej zmiennej sytuacji, o tym, że rodziny nagle zostały niejako zamknięte w domach. Ale przecież przez lata słyszeliśmy, że jednym z problemów polskich rodzin jest to, że za mało spędzamy ze sobą czasu. A tu nagle okazało się, że kiedy sytuacja nas do tego zmusiła, to nie potrafimy być ze sobą jako rodzina?
Trochę tak. Trochę tak. Wydaje mi się, że każdy z nas bardzo dbał o to, żeby pielęgnować swoje zainteresowania, żeby pielęgnować, nie wiem, swoją niezależność, trochę autonomię. I to chyba bycie wśród ludzi non-stop z brakiem na małej przestrzeni bardzo często, bo nieliczni mają bardzo obszerne domy, powoduje, że trochę intymności chyba nam brakuje.
To też tak spadło na nas nagle, tak?
Nikt się
nie spodziewał, nikt nie był do tego przygotowany. Więc tak jak pan powiedział, to, że nie potrafiliśmy wcześniej, powoduje, że teraz jeszcze jesteśmy do tego zmuszeni, więc tak naprawdę nie mamy tej umiejętności bycia ze sobą w skumulowanym czasie.
W tym trudnym czasie podejmujecie inicjatywy takie jak chociażby program Razem Zmieniamy Jutro, program wspierania dzieci i dorosłych. To realizacja tegoż programu jest już w toku, czy dopiero ją rozpoczniecie?
Już rozpoczęliśmy, już indywidualne spotkania prowadzimy. Prowadzimy nabór podopiecznych tego programu. Kontaktujemy się z rodzinami, staramy się rozpoznać ich sytuację, staramy się o problemach ich rozmawiać i przygotowujemy się do działań grupowych.
To na jakim etapie jesteście teraz? Bo wspomniała Pani o tym, że na pewno poszukujecie w tej chwili osób, które będą w tym programie uczestniczyć. Kim są i jak w tym programie mogą zafunkcjonować?
Akurat ten program skierowany jest do mieszkańców osiedla socjalnego na Starosielcach, w zasadzie do takiego kwartału, dwóch ulic, Barszczańska, Klepacka, tam gdzie prowadzimy nasze świetlice. Głównym celem jest wsparcie całej rodziny. My pracujemy z dziećmi, ale też uważamy, że problemy czy kryzysy w rodzinach to nie tylko problem pojedynczy dziecka, to nie tylko problem jednego z dorosłych, że uważamy, że problemy wszystkich członków rodziny kumulują się i bardzo często prowadzą właśnie do kryzysów. Jeżeli nie są rozwiązywane indywidualne problemy każdego z członków rodziny, to nie ma szansy na ulżenie całej rodzinie, całemu systemowi.
Zaintrygowało mnie to hasło Razem Zmieniamy Jutro. To jak w kontekście tego, co Pani powiedziała, chcecie to jutro pomóc rodzinom zmieniać?
Ano zamierzamy aktywizować też naszych podopiecznych, tak żeby mogli tworzyć grupy wspierające się wzajemnie, żeby dzielili się doświadczeniami dotyczącymi swoich problemów, ale również możliwościami, jakie odkrywali poszczególni członkowie grupy w wyjściu z kryzysu, w rozwiązywaniu problemu, jakie mieli. Żeby dzielenie się doświadczeniami było wsparciem wzajemnym, motywowaniem innych, pomocą w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą się przydać również komuś innemu, a mnie pomogły.
Czy macie jakieś argumenty, którymi posługujecie się, chcąc zachęcić rodziny do udziału w tym projekcie? Na co reagują najlepiej? Co ich przyciąga lub nie?
Wydaje mi się, że najłatwiej jest do nas trafić przez placówki, że to też jest taki najbezpieczniejszy kontakt na początku, który budujemy z naszymi podopiecznymi. I faktycznie jest tak, że rodzice głównie do nas kierują się z problemami wychowawczymi i trochę na takiej zasadzie budujemy ten kontakt i wspieramy te rodziny, które wychodzą z tym, że ciężko im z wychowaniem, tak? A okazuje się, że też potrzebują wsparcia też w wielu innych kwestiach, nie tylko tym wsparciowym.
Czyli spotykacie się tutaj w dużej mierze z osobami, z którymi już wcześniej nawiązaliście kontakt, które znają was, wy znacie ich, tak?
Tak. I to, o czym pan wspomniał, znają nas albo mieli okazję się przekonać, że jesteśmy osobami, którym można zaufać, które nie narzucają, które nie oceniają i które nie etykietują.
Trochę też pocztą właśnie taką pantoflową część rodzin do nas trafia. Usłyszeli od kogoś, że jesteśmy i może warto tam się skierować.
I że komuś pomogliśmy, tak. Więc może i jemu pomożemy.
Jakie chcecie cele osiągnąć, gdybyście miały to w kilku zdaniach przedstawić?
Na pewno zależy nam na wspieraniu młodzieży, bo to też tak naprawdę przy tym projekcie będziemy mieli asystenta usamodzielnienia młodzieży, więc zależy nam, żeby wesprzeć tą młodzież w wchodzeniu w dorosłe życie. Także to jest jednym z naszych celów. Na pewno naszym celem jest wspieranie rodzin w wychodzeniu z kryzysu, w rozwiązywaniu ich problemów, z którymi sobie nie są w stanie sami poradzić. No a wsparcie rozumiemy tak, że jesteśmy z tymi rodzinami w rozwiązywaniu, w poszukiwaniu rozwiązań kryzysów. No i raczej nie zależy nam na tym, żeby, nie wiem, komuś mówić, co ma robić, a być przy nim, towarzyszyć, kiedy, nie wiem, czuje się niepewnie, kiedy boi się czegoś. Także na tym nam zależy.
A uogólniając chyba, to zależy nam na tym, żeby jak największej ilości osób pomóc w reintegracji społecznej, w poradzeniu sobie, znalezieniu miejsca w społeczeństwie, tak żeby nie czuli się wykluczeni.
Czy jeśli słuchają nas teraz mieszkańcy osiedla, na którym prowadzicie tego typu projekty, to mogą się jeszcze do was spróbować zgłosić, zapytać o możliwość uczestnictwa w projekcie? Czy ta lista jest już zamknięta?
Jak najbardziej. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłaszać się do nas. Na pewno jest tak, że każdą rodziną, która się do nas zgłosi, tak, i będziemy w stanie pomóc, się zainteresujemy i to też nie, na pewno nie funkcjonujemy tak, że jak będą już zamknięte miejsca, to ktoś usłyszy, nie, państwu nie pomożemy.
A jak odnaleźć Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa? Bo myślę, że ci, którzy już was znają, wiedzą to doskonale, ale może jednak nie wszyscy.
Mieścimy się w dwóch lokalach, na ulicy Barszczańskiej obydwa lokale mamy. Jeden jest przy ulicy Barszczańskiej 10, drugi jest przy ulicy Barszczańskiej 6, ale jak najbardziej można też sobie nas wygooglować i uzyskać kontakt do biura, dzwonić albo właśnie przychodzić bezpośrednio do naszych lokali.
Kiedy planujecie zakończenie tego projektu? Przypomnę, projektu Razem Zmieniamy Jutro, program wspierania dzieci i dorosłych.
Ten projekt kończymy z końcem grudnia tego roku, ale działania będziemy kontynuować przez najbliższe lata.
Takie działania wymagają pewnie również środków finansowych. Jak sobie z tym radzicie?
Co roku staramy się o środki z Unii Europejskiej, korzystamy ze środków miejskich, na prowadzenie świetlic właśnie z nich korzystamy. Co roku prosimy o 1%. Dodatkowo też mamy kilkoro darczyńców, tak, tego słowa mi brakowało, którzy wspierają nas również finansowo, szczególnie na podczas akcji letnich
i zimowych.
I zimowych.
to zatrzymanie się...
organizacji obozów, na które co roku wyjeżdżamy z dzieciakami.
To zatrzymajmy się na chwilę przy tym tak zwanym 1%. W waszym budżecie to jest jakaś znacząca kwota?
Na pewno jest tak, że jest to kwota, która nas wspiera i faktycznie część naszych działań nie miałaby możliwości się odbyć, gdyby część osób nie pamiętała o nas przy przekazywaniu właśnie tego 1%.
To jest ten moment, kiedy zaczniemy się pewnie za chwilę, albo już zaczęliśmy się rozliczać z podatku dochodowego. Macie, panie, okazję, by w jakiś sposób zachęcić naszych słuchaczy do przekazania 1% na wasze konto. Jak byście to zrobiły?
Na pewno zachęcamy do wpłacania. Jeżeli chodzi o ten 1%, co my z nim robimy, to co roku jest to kwota, która wspiera nas głównie właśnie przy wyjazdach z dziećmi. Więc też ten 1% przekazujemy na dzieciaki i na pewno dzięki temu dzieciaki mają okazję zobaczyć nowe miejsca, mają okazję poszerzyć swoje doświadczenia. Często mają okazję gdzieś tam pierwszy raz w życiu też wyjechać w inne miejsce, gdzieś poza Białystok, trochę dalej. I tak naprawdę no, czasami jest tak, że nie mielibyśmy możliwości zapewnić noclegu czy wyżywienia, gdyby nie ten 1%.
No to polecam Państwa uwadze, naszych słuchaczy, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa w Białymstoku. Pozostaje tylko trzymać kciuki za realizację projektu Razem Zmieniamy Jutro, jak i też inne działania stowarzyszenia. Dziękuję Paniom bardzo za to spotkanie. Dorota Sokołowska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa, a także Brygida Karasowska, asystent rodzinny. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Trzeci sektor.